To jest Radio RMF 24, w którym patrzymy tam, gdzie sport spotyka się z polityką i miesza się z nią bardzo intensywnie. Od kilku dni światowe media donoszą, że Piotr Zieliński, czołowy piłkarz naszej reprezentacji, jest coraz bliżej transferu z mistrza Włoch Napoli do Arabii Saudyjskiej. Saudyjski klub Al Ahli złożył oficjalną ofertę i trwają negocjacje. To może być więc drugi najbardziej znany polski piłkarz, który zagra w saudyjskiej lidze obok Grzegorza Krychowiaka, ale gwiazd światowej piłki będzie tam teraz zdecydowanie więcej. Do Cristiano Ronaldo, który grał już w Arabii, dołączyły wielkie nazwiska z ligi angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej. No, Saudyjczycy wydali na te transfery setki milionów swoich petrodolarów, wymienionych pewnie na euro. Teraz o tym wszystkim będę rozmawiał z naszym gościem, którym jest Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy, specjalizując się w tematach z pogranicza sportu i polityki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czego wynika ta piłkarska ofensywa Saudyjczyków? Po co im taka liga z takimi nazwiskami i takie pieniądze gigantyczne zapakowane właśnie w tę ligę?
Jest co najmniej kilka powodów, które można wskazać jako takie, na którym Saudyjczykom zależy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby skupić na sobie uwagę świata, żeby przyciągnąć uwagę świata patrzącego nie tylko na to, że Arabia Saudyjska jest eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego, że jest krajem, co do którego mieliśmy wielokrotnie zastrzeżenia, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, ale że jest krajem fajnym do gry w piłkę, fajnym krajem do życia, krajem, który może przyciągnąć gwiazdy, a wraz z nimi zarówno kibiców, jak i sponsorów. W drugiej kolejności to jest kwestia podniesienia poziomu sportowego tego kraju, konkretnie w tym przypadku oczywiście piłkarskiego. Mieliśmy na ostatnich Mistrzostwach Świata Saudyjczyków, zresztą w grupie z Polakami, więc mogliśmy dość dobrze im się przyjrzeć. To była jedyna drużyna, która przecież pokonała końcowych Mistrzów Świata Argentyńczyków w swoim pierwszym spotkaniu. No i Saudyjczycy mają takie marzenie, żeby ta ich reprezentacja również rosła i mają nadzieję, że piłkarze, którzy przyjadą do Arabii Saudyjskiej i swoją obecnością i z tym know-how, które przywiozą, będą w stanie rodzimych piłkarzy też ze sobą pociągnąć. Zresztą już wiadomo, że zmieniony będzie za dwa sezony regulamin i będzie w kadrze saudyjskich klubów musiało być grono zawodników poniżej 21 roku życia, więc jak ktoś interesuje się ekstraklasą, to wie, że u nas też jest przepis o młodzieżowcu, no i w Arabii Saudyjskiej on też będzie funkcjonował. No i ostatni element to jest element biznesowy, bo ostatnio jeden z przedstawicieli saudyjskiego rządu, który zajmuje się właśnie sportem, powiedział, że marzeniem Saudyjczyków jest, aby w końcowym rozrachunku za kilka, może kilkanaście lat te kluby saudyjskie, teraz tak ochoczo finansowane przez państwo, przez państwowe przedsiębiorstwa, miały właścicieli zagranicznych, więc Saudyjczycy liczą na to, że zagraniczne firmy te kluby na którymś etapie wykupią, że będą w nie finansować. No i to jest też element takiej ogólnej strategii Arabii Saudyjskiej, żeby właśnie to państwo nie opierało swojej gospodarki jedynie na eksporcie surowców, ale też właśnie i na innych gałęziach gospodarki.
Czyli z jednej strony trochę taki, właśnie nie trochę, tylko sportswashing, czyli jakby wykorzystywanie sportu do ocieplania wizerunku tego kraju. No widzimy to nie pierwszy raz. Mistrzostwa świata w Rosji, mistrzostwa świata w Katarze też poprzedzone gigantycznymi kontrowersjami. No i teraz Arabia Saudyjska, o której mniej się być może będzie mówiło o tym, jak ona traktuje prawa człowieka, a bardziej się będzie mówiło na przykład o tym, że Cristiano Ronaldo pojechał tam grać w piłkę, tak?
No my już o tym mówimy. Piłkarze, którzy tam idą, są nieraz pytani przez dziennikarzy, ale niechętnie zajmują się tymi kwestiami. Zresztą też skupiamy się przede wszystkim na tym, jak te kadry będą w tym momencie wyglądać, jacy piłkarze tam będą grać. Była głośna sprawa ostatnio Jordana Hendersona, który z Liverpoolu powędrował do Arabii Saudyjskiej. To jest piłkarz, który wielokrotnie bardzo głośno wypowiadał się chociażby w kwestiach praw środowisk LGBT i teraz środowiska teraz zarzucają mu hipokryzję, no bo idzie do kraju, w którym te środowiska są dyskryminowane i też Saudyjczycy bardzo szybko pokazali, że oni zmieniać się nie zamierzają, bo na takim filmiku promocyjnym po transferze Hendersona ta opaska, którą on nosił w Liverpoolu, opaska kapitańska, która miała barwy właśnie środowiska LGBT, czyli opaska tęczowa, została pokazana w barwach biało-czarnych, żeby po prostu saudyjskich kibiców to nie kuło w oczy. Więc oni zmieniać się nie zamierzają. Zresztą to samo mieliśmy w przypadku Katarczyków, którzy do końca na swoich zasadach ten mundial u siebie gościli. I Saudyjczycy też będą próbowali pokazać światu, że oni mają swoją optykę i że świat mógłby właśnie ich oczami też spojrzeć na różne kwestie, bo ci piłkarze, którzy tam za te kosmiczne pieniądze idą i za kosmiczne pieniądze będą grać, nie będą tylko zawodnikami, ale też ambasadorami Arabii Saudyjskiej, co już obserwujemy chociażby w social mediach Cristiano Ronaldo, który no wielokrotnie wrzuca tam zdjęcia z tego, jak mu się w Arabii Saudyjskiej nie tylko gra w piłkę, ale jak jemu i jego rodzinie się tam żyje.
No tak, bo Saudyjczycy używają też argumentów, których używają bardzo często i chętnie, właściwie jedynego argumentu, czyli gigantycznych pieniędzy. No Cristiano Ronaldo 200 milionów dolarów za sezon. Astronomiczna kwota, już nie mówiąc o tym, w jakich warunkach ci piłkarze ściągani z całego świata na przykład podróżują. No ja czytałem taki artykuł, w którym był opisany samolot, w którym oni latają, że jest to praktycznie jeden wielki latający hotel, w którym każdy ma swój własny pokój. Tak więc no wszystko ocieka złotem. Ale kto na tym tak naprawdę korzysta? Czy korzystają na tym wszystkie te saudyjskie kluby? Czy to jest tak, że tylko władza sobie wybiera te kilka konkretnych, które będą czerpały z tego największe profity?
Ja te ogromne pieniądze nazywam rekompensatą dla piłkarzy za to, że oni wypisują się z poważnego europejskiego futbolu i że porzucają swoje ambicje walki o europejskie trofea, bo nie mówimy przecież już tylko o piłkarzach takich jak Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema, którzy już są sportowo zaspokojeni i mają te trofea, które walczyli w europejskim czy reprezentacyjnym wydaniu, ale mamy też przecież piłkarzy 20-paroletnich, którzy też już do Arabii Saudyjskiej się wybierają. No w tym momencie są cztery saudyjskie kluby, dwa z i dwa z Dżuddy, które rzeczywiście zostały wzięte pod skrzydła Państwowego Funduszu Inwestycyjnego i to on przeznaczy około miliarda dolarów na pozyskiwanie piłkarzy i na pensje. Przede wszystkim na pensje, bo jeśli chodzi o tę kwotę odstępnego, to Saudyjczycy tutaj nie przepłacają. Jak sobie policzyłem, to w tym momencie te saudyjskie kluby wydały niespełna 500 milionów euro na transfery. Dla porównania kluby Premier League 2 miliardy
No tak,
euro.
Ale Saudyjczycy już pewnie jeszcze mogą nadgonić, tak?
Mogą nadgonić, no bo okienko transferowe po pierwsze jeszcze trwa, a po drugie to ich kończy się później, więc to ciekawe, będą mogli wykupować z klubów europejskich piłkarzy już po tym, jak okienko transferowe w Europie się zakończy. Natomiast te cztery kluby na początek to mają być takie wizytówki, które będą też w stanie walczyć chociażby w azjatyckiej Lidze Mistrzów, czy w azjatyckich pucharach, mówiąc szerzej. Natomiast docelowo mają dołączać do nich kolejne kluby, mają być brane pod skrzydła saudyjskich państwowych firm i każda taka duża firma miałaby mieć w swoim portfolio jeden klub, być jego mecenasem, finansować, dbać o to, żeby ten klub się rozwijał. No i pewnie będziemy to oglądać, bo też coraz więcej na takiej finansowej mapie Arabii Saudyjskiej pojawia się dużych przedsiębiorstw. Ostatnio uruchomiono linię Riyadh Air, który co prawda pierwszy lot będą miały za 2 lata, ale już na przykład podpisały kontrakt z Atletico Madryt i będą na koszulkach tego klubu się reklamować, więc ta ofensywa piłkarska nie tylko w lidze, nie tylko wielkie nazwiska ściągane do Arabii Saudyjskiej, ale też w dalszym ciągu ofensywa w Europie i sponsoringowa. No i przecież też będziemy mieli teraz w Lidze Mistrzów Newcastle United, a więc do Emiratczyków z Manchesteru City, do Katarczyków z PSG dołącza Arabia Saudyjska, której klub Newcastle United też będzie walczył teraz o Europejską Ligę Mistrzów.
Myśli pan, że Saudyjczycy mają taką ambicję, żeby ta ich liga wyrosła w którymś momencie na najdroższą, najpotężniejszą w ich rozumieniu oczywiście Ligę Świata?
No Cristiano Ronaldo, który jak powiedziałem nie tylko dostaje pieniądze za to, żeby grać tam w piłkę, ale też żeby o Arabii Saudyjskiej dobrze mówić, w takim mocno PR-owym wywiadzie powiedział, że jego zdaniem w ciągu kilku lat Liga Saudyjska może być w top 5 na świecie. Sami Saudyjczycy, sami decydenci tej ligi celują raczej w top 10, no, żeby pokazać, w którym obecnie jesteśmy miejscu, to według wszelkich rankingów w tym momencie to jest mniej więcej 6. dziesiątka na świecie. Pewnie siłą rozpędu, samym tym, że tyle głośnych nazwisk, tylu dobrych piłkarzy teraz do Arabii pójdzie, to ten skok będzie w najbliższych latach zauważalny. Natomiast top 10 moim zdaniem na dziś to wydaje się mało prawdopodobne. Natomiast też biorąc pod uwagę na to, jak długoterminowa jest to strategia, bo często słychać takie porównania, że przecież Chińczycy nie udało się stworzyć takiej ligi, a próbowali w Indiach. Też były próby powołania takiej super lig opartej na gwiazdach. Natomiast to wszystko były takie krótkofalowe projekty obliczone na to, żeby ściągnąć wielkie gwiazdy i natychmiast ten poziom ligi podnieść. Saudyjczycy celują raczej w perspektywę kilkunastoletnią, no bo pamiętajmy, że oni gdzieś cały czas mówią o tym, że w latach 30. będą chcieli zorganizować u siebie Mistrzostwa Świata. No i ta liga, ci wielcy piłkarze, ci ambasadorowie futbolu, koniec końców będą pewnie gdzieś wprzężeni właśnie w strategię tego, żeby Arabia Saudyjska wzorem swojego mniejszego sąsiada Kataru też ugościła u siebie mundial.
No trzeba powiedzieć, że jest to akcja PR-owa zakrojona na wręcz kosmiczną skalę. My rozmawiamy o piłce, jeszcze chciałem na koniec zapytać o inne sporty. No, wiem, że na przykład Arabia Saudyjska zaczęła też walczyć o golfa, stworzyła swoją organizację Leaf Golf. No i też właśnie w tym golfowym świadku dość mocno namieszali, prawda?
Bardzo mocno namieszali, do tego stopnia, że weszli w spór sądowy z PGA Tour, czyli taką amerykańską ligą najpotężniejszą, najbardziej prestiżową na świecie. Podbierali stamtąd wielu zawodników, no i Amerykanom się to mocno nie podobało. No i ostatecznie można powiedzieć, że ten spór Saudyjczycy wygrali, bo podpisano ugodę i teraz będziemy mieli fuzję obu tych lig i te rozgrywki będą na nowo wspólne, ale na czele będzie stał Saudyjczyk. W związku z tym to wszystko będzie według saudyjskiego pomysłu realizowane. Mieliśmy też przecież w ostatnich latach bardzo wiele prestiżowych gal bokserskich organizowanych w Arabii Saudyjskiej. Każda taka gala to był dla Saudyjczyków wydatek rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Mamy Grand Prix Formuły 1, które się regularnie w Arabii Saudyjskiej odbywa. Ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że również tenis na najwyższym poziomie do Arabii Saudyjskiej zawita. Mówiła o tym już chociażby Iga Świątek, mówił o tym Norweg Ruud, o tym, że nie mieliby problemu z tym, żeby w Arabii Saudyjskiej grać. Imprezy kolarskie, imprezy jeździeckie, no bardzo dużo zawodów tej najwyższej rangi organizowanych w Arabii Saudyjskiej, no i to wszystko fantastycznie wpisuje się właśnie w poprawę wizerunku Arabii Saudyjskiej i też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest obliczone jedynie na zysk zewnętrzny, ale także na zysk wewnętrzny, bo Arabia Saudyjska to jest państwo liczące sobie blisko 40 milionów osób i to jest w dużej mierze młode społeczeństwo, które ma kontakt ze światem zewnętrznym, które widzi, jak żyje się ich rówieśnikom na zachodzie, no i nie do końca podobają im się nieraz te restrykcyjne wymogi tamtejszego prawa, więc trochę dla uspokojenia ich sumień, trochę na zasadzie chleba i igrzysk władza, a konkretnie książę koronny Muhammad bin Salman organizuje rozrywkę na najwyższym światowym poziomie.
Tak, i to wszystko pewnie będziemy obserwować i odczuwać, jak albo każdy, kto śledzi sport, będzie to odczuwał i coraz bardziej widział. Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.